Witam na górze Birów w Podzamczu. Przed nami wspinaczka schodami do widocznej bramy drewnianego grodu. Udajmy się tam nieśpiesznie. W miarę jak się zbliżali, gród coraz wyraźniejszym się stawał. Rozeznawali dwór malowany, chaty, zabudowania, szopy, z drzewa wzniesione domostwa, z dachami ze szczab drewnianych, przez które teraz miejscami dym się dobywał. Na wałach chodzili zbrojni ludzie w żelaznych czułkach na głowie, z dzidami w ręku. Tak wczesnośredniowieczne grodzisko opisywał w powieści Stara Baśń Józef Ignacy Kraszewski. W Podzamczu, na górze Birów, możemy obejrzeć taką warownię na własne oczy. Opowieść o niej warto rozpocząć od opisu miejsca, w którym jesteśmy. Jura krakowsko-częstochowska, kraina białych skał, pól, lasów i orlich gniazd, czyli piastowskich zamków. Jeden z nich, ogrodzieniec, znajduje się tuż obok na wysokiej skale. Piękne zamczysko. Jednak wiemy, że wzniesione dopiero w XIV wieku. A wszystkie wcześniejsze informacje o tutejszej warowni dotyczą miejsca oddalonego od zamku o rzut kamieniem na północ. To właśnie usiana wapiennymi ostańcami góra Birów, wysoka na ponad 460 metrów nad poziomem morza, ukrywa tajemnice pierwszych osadników na tym terenie. Wśród skał Birowa istniało, na długo przed zamkiem, drewniane grodzisze, warownia odwiedzana przez wojów Bolesława Krzywoustego. Warownia zwana Wilczą Szczęką. Jeśli nie dotarli Państwo jeszcze do bramy, to proszę wcisnąć pauzę. Gród wzięty. Ponieważ bramę przed nami gościnnie otwarto, weszliśmy do środka bez walki. Birów ukazuje nam, jak mogła wyglądać osada obronna z czasów, kiedy Polską rządzili pierwsi piastowie. Jak Państwo widzą, głównym budulcem było drewno, ale nasi przodkowie wykorzystywali też ziemię i kamienie. Przed wrogami chroniły wały i palisada. Przy ich wznoszeniu świetnie wykorzystywano naturalne walory obronne góry, strome skały czy przepaściste zbocza. Ostatni ufortyfikowany gród zbudowano na Birowie prawdopodobnie w XIII wieku. Polska była wówczas rozbita na dzielnice. Na przełomie XIII i XIV wieku rozpoczął się mozolny proces scalania państwa polskiego. Książę piastowski Władysław Łokietek walczył o tron krakowski z królem czeskim Wacławem. Tego ostatniego przyjdzie nam chyba obwinić o spalenie Birowa. Archeolodzy znaleźli tutaj monetę z jego wizerunkiem. Czyżby przyniósł ją ze sobą jakiś czeski wojownik? Stańmy plecami do bramy głównej. Następnie skręćmy w prawo, do wieży, w której dowiemy się czegoś więcej o tajemnicach pracy archeologów. W wieży przystańmy przy gablocie obok drzwi. Przypominam, wejdźmy do wieży i przystańmy przed znajdującymi się tam tablicą i makietą. Wspomniałem Państwu o tym, że dzięki pracy archeologów wiemy, kiedy istniały tu wszystkie osady. Bo przecież były też wcześniejsze niż ta, której rekonstrukcję zwiedzamy. Pozostaje więc pytanie, skąd czerpiemy naszą wiedzę? Model przekroju warstw stratygraficznych, kulturowych, grodziska na Birowie uchyla przed nami rąbka tajemnicy pracy archeologa. Zilustrowany tekst na tablicy wyjaśnia wszystkie zawiłości. Proszę zauważyć, że model przypomina ciastko, przekładaniec. Na wierzchu znajdziemy czekoladę, którą cukiernik polewa ciastko. To gród obronny, który oglądamy. Pod czekoladą znajdujemy ciasto, warstwę wcześniejszą, czyli gród wczesnośredniowieczny. Jeszcze niżej biały krem to osada Wandalów z pierwszych wieków naszej ery. Zgodnie z zasadami dajmy jeszcze warstwę dżemu. To gród kultury łużyckiej. I wreszcie na samym dole kawałek ciasta. Pierwsi osadnicy w ogrodzieńcu, prehistoryczni myśliwi. W każdej z takich warstw archeolog znajduje jakieś zabytki i dzięki nim potrafi określić, kim byli ludzie, którzy je zostawili i, co bardzo ważne, kiedy je zostawili. Proszę zauważyć, że w najwyższej warstwie modelu są same śmieci. Czyżby to był nasz dar dla przyszłych pokoleń? Skorzystajmy teraz ze schodów i wejdźmy do góry. Na zewnątrz przystańmy mniej więcej nad bramą, którą weszliśmy. Znajdują się teraz Państwo na palisadzie chroniącej ludzi z osady przed nieproszonymi gośćmi. Umocnienia zbudowali wspominani już przeze mnie ostatni mieszkańcy grodu. Zapewne były one dużo solidniejsze, usypane z ziemi i kamieni, najeżone ostrymi palami, czyli palisadą, inaczej zwaną ostrokołem. Niektóre miejsca ochroniono nawet murem. Zjawiska archeologiczne świadczą o tym, że w XIII wieku stacjonowała w grodzie drużyna wojów. Stojąc na palisadzie, musielibyśmy się więc co chwila mijać z wąsatymi żołnierzami. Cofnijmy się w czasie. Przed piastowskimi wojownikami Birów zasiedlali słowiańscy rolnicy. Pozostawili oni po sobie ciekawe cmentarzysko z VIII do X wieku. Co ciekawe, ich poprzednikami byli osławieni Wandalowie. Ten germański lud zasłynął chuligańskim zachowaniem w Cesarstwie Rzymskim. Wcześniej na Birowie wyrabiał garnki na kole garncarskim, stroił się w ozdoby z brązu, srebra i żelaza. Wiemy o tym z odkryć archeologów. O najwcześniejszych mieszkańcach Birowa opowiem już Państwu w drodze do chaty wodza tej osady. Stańmy teraz tyłem do palisady tak, żeby wnętrze osady mieć przed sobą. Po lewej znajduje się chata wodza. Zejdziemy do niej schodkami, które również znajdują się na lewo. Wracam do dawnych mieszkańców Góry Birów. Jej wyjątkowe ukształtowanie i położenie doceniono na długo przed przyjściem Chrystusa na świat. Słyszeli zapewne Państwo o słynnym grodzisku w Biskupinie. Zbudowała je ludność kultury łużyckiej. Było to jakieś 800 do 500 lat temu przed Chrystusem, czyli w czasach, kiedy zakładano starożytny Rzym. Ludność kultury łużyckiej także pozostawiła po sobie trochę pamiątek na Birowie. A przed nimi byli jeszcze rolnicy i myśliwi, którzy o przetrwanie walczyli z kamiennymi narzędziami w stwardniałych dłoniach. Kiedy dojdą Państwo do chaty wodza, proszę wejść do jej wnętrza. Jak już Państwu mówiłem, współczesny Birów stara się przybliżyć życie w średniowiecznej wojskowej osadzie. Jesteśmy w chacie dowódcy załogi wojów. Mamy szczęście. Siedzi za stołem, a jego żona krząta się przy domowych obowiązkach. O feminizmie i równouprawnieniu nikt wówczas nie myślał. Wszystko jest tutaj ekologiczne, inne zresztą być nie mogło. Pod stopami mamy klepisko. Dom i prawie wszystkie sprzęty wykonano z drewna. W tamtych czasach chatę kryła z pewnością słomiana strzecha. Małe okna nie posiadały szklanych szyb. Stosowano zwierzęce, najczęściej świńskie, pęcherze. Kominek po prawej to luksus tutaj niewidziany. Chata była kurna, ogień płonął na wolnym palenisku, a dym uciekał otworami w dachu. Dookoła widzimy czaszki i skóry zwierząt łownych. Dawniej myślistwo dawało możnym tego świata rozrywkę, ale przede wszystkim mięso, skóry czy rogi. Wykorzystywano co się tylko dało. Proszę zwrócić uwagę, że mężczyzna siedzi, mówiąc językiem XXI wieku, w salonie, a kobieta pracuje w kuchni, gdzie znajdziemy kamienne żarna do mielenia zboża, gliniane naczynia i nieliczne sprzęty z metalu. Przy drzwiach wejściowych łoże, które wtedy było pewnie przykryte skórą niedźwiedzia lub wilka. Zwróćmy teraz uwagę na ubiór mieszkańców chaty. Wykonywano go przeważnie z lnianego płótna lub sukna wełnianego. Buty, jeśli były, to ze skóry w wersji luksusowej, ale najczęściej z łyka. Kobieta ma na sobie dwie suknie, spodnią i wierzchnią, oraz typową chustę na głowie. Biżuterią raczej się nie chwalono. Wódz wystroił się w tunikę i spodnie. Swoją pozycję podkreślał uzbrojeniem, o którym opowiem nieco później. Pożegnajmy się teraz z gospodarzami i przejdźmy do wieży strażniczej. Proszę opuścić chatę. Na zewnątrz trzeba skręcić w lewo i wspiąć się do wieży strażniczej. Plac w obrębie drewnianych obwarowań grodziska zwany jest Majdanem. Tutaj toczyło się życie codzienne mieszkańców grodu. Za czasów świetności tego drewnianego grodziszcza plac wewnątrz ostrokołu tętnił życiem. Na przełomie XIII i XIV wieku załoga nie była zbyt liczna, kilkunastu, może kilkudziesięciu wojów. Do tej liczby dochodziła służba, rzemieślnicy, handlarze i tym podobni. Na Majdanie z pewnością słychać było głośne rżenie koni i kwiczenie świń. Krowy domagały się dojenia. Drób z przestrachem umykał spod stóp. Tylko nieliczni żołnierze wypatrywali niebezpieczeństwa. Reszta reperowała swoją broń, popędzała kowala w prymitywnej kuźni, uganiała się za dziewkami. Przed państwem wieża strażnicza. Proszę wejść do środka i zatrzymać się przed wojownikami, pozdrowiwszy ich oczywiście gromko wcześniej. Góra Birów przez tysiąclecia służyła ludziom jako miejsce obronne. Wyniesiona ponad okolice pozwalała dostrzec wroga z oddali. Wieża strażnicza chroniła wojów przed deszczem i śniegiem, mogła też służyć jako zbrojownia czy punkt dowodzenia. Na parterze pokazano leśne obozowisko żołnierskie, stąd obecność drzew i zwierząt. Wojowie wypoczywają przy ognisku, ważąc sobie strawę. Dwóch trzyma straż. W rogu widzimy brodatego łucznika w kapturze na głowie. Chroni go gruby, pikowany kaftan. Za pas ma wsunięty miecz. W prawej ręce trzyma łuk i strzały. Obok stoi oszczep. Sprawny łucznik, używając ówczesnego łuku, mógł przestrzelić typową zbroję z odległości 150 metrów. Proszę zwrócić uwagę na trójkątną tarczę. Po środku ma metalowy guz, czyli mówiąc fachowo umbo. Wzmacniał tarczę i chronił dłoń trzymającą ją z drugiej strony. Spójrzmy na drugiego strażnika. W jego uzbrojeniu wyróżnia się żelazny hełm, zwany wówczas szłomem, z nosalem dla osłony nosa. Dowódca wypoczywa na skórach. Obok niego widzimy miecz, zbroję i tarczę, w tym okrągłą zwaną puklerzem. Proszę teraz schodami wejść na piętro wieży. Przez otwory w ścianach wieży można obserwować, co dzieje się na placu u jej stóp czy na dalekich równinach. Ale dziś najważniejsze są tu gabloty. Prezentuje się w nich efekty pracy archeologów grzebiących w birowskiej ziemi. W gablocie na środku sali zobaczymy zabytki sprzed tysiącleci i sprzed kilkuset lat. Najstarsze są narzędzia wykonane z kamienia. Z późniejszych czasów pochodzą fragmenty ceramiki. To zresztą najczęstsze zdobycze archeologów. O tym, że wyrabiano tutaj ubiory, świadczy obecność ciężarków czy przemślików tkackich. Co ciekawe, możemy tu także zobaczyć ówczesną biżuterię, srebrne krzyżyki, zapinki, wisiorki oraz monety. Pamiętajmy, że jesteśmy w osadzie wojskowej, stąd kolekcja groźnych grotów strzał, podkowa i fragmenty końskiej uprzęży. W gablocie przy ścianach wyłożono ciekawostki geologiczne. Jura jest ich pełna. Widzimy skamieliny zatopione w wapiennych skałach czy fragmenty przepięknej szaty naciekowej miejscowych jaskiń. Jeśli zaspokoili Państwo swoją archeologiczną ciekawość, zapraszam na świeże powietrze. Może pogoda będzie nam sprzyjać i z punktu widokowego zobaczymy piękną jurajską panoramę. Proszę teraz opuścić wieżę. Po wyjściu z niej proszę skręcić w prawo. Witam z powrotem na zewnątrz. Przypominam, po wyjściu z wieży proszę skręcić w prawo i podejść do balustrady. Wzdłuż niej rozmieszczone są punkty widokowe. Rozciągają się z nich przepiękne panoramy. Po dojściu do barierki skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż niej aż do jej końca. Tam ukaże nam się piękna panorama zamku Ogrodzieniec. Zamek Ogrodzieniec chyba właśnie z góry Birów prezentuje się najbardziej imponująco. Stoi on dokładnie na południe od nas. Za nim ciągnie się piękne pasmo jurajskie, zwane Smoleńsko-Niegowonickim. Góra Birów to również mekka dla wspinaczy skałkowych. Mają oni tutaj do dyspozycji świetnie przygotowane drogi wspinaczkowe, które mogą Państwo zobaczyć z bliska, po lewej stronie, na skalę. Każda droga składa się z punktów asekuracyjnych, zwanych ringami, do których wspinacz przypina się w trakcie wspinaczki, a także ze stanowiska zjazdowego, które umiejscowione jest na końcu drogi. Stanowisko to składa się z dwóch ringów połączonych łańcuchem, do którego możemy się bezpiecznie przypiąć i opuścić drogę wspinaczkową. Takie właśnie stanowiska zjazdowe są bardzo dobrze widoczne na skalę po lewej stronie. Zapraszam Państwa do kolejnego punktu widokowego. Aby się tam dostać, proszę iść wzdłuż barierki, mając ją po lewej stronie. Tam będę na Państwa czekał. Witam Państwa na kolejnym tarasie widokowym. Patrząc w kierunku północnym, po prawej widzimy Lisią Skałę. Nieco dalej, po lewej, skałę rzędową, a za nią, w oddali, duży masyw Góry Zborów. Na zachodzie otwiera się widok na przemysłowe Zawiercie. Przy naprawdę dobrej widoczności na południu dojrzymy nawet Hutę Katowice i Beskidy. Zejdźmy teraz przed główną bramę do kasy biletowej. Tam usłyszymy się ponownie. Jesteśmy ponownie przy kasie. Stańmy teraz tyłem do niej. Przed nami po lewej znajduje się chatka. Skręćmy za nią w lewo i podążajmy za znakami żółtego szlaku. Otacza nas młody las. Te drzewa nie pamiętają średniowiecznych wojów, a tym bardziej prehistorycznych łowców. Ale skały po lewej stronie już tak. Te pamiętają o wiele więcej. A szczególnie wiele widziały liczne jaskinie ukryte wśród skał. Najstarsze ślady obecności ludzi na tym terenie pochodzą sprzed 30 tysięcy lat. To okres ostatniego zlodowacenia. Warunki nie były zbyt sprzyjające. Powiedzmy sobie otwarcie, były okropne. Zimno, duże wahania temperatur, śnieg z deszczem na zmianę. W birowskich jaskiniach znajdowali schronienie paleolityczni myśliwi, nasi bezpośredni przodkowie z gatunku Homo sapiens sapiens. Wyposażeni jedynie w broń z kamienia, drewna i rogów, stawiali czoła szybkim reniferom, olbrzymim mamutom, a nawet niedźwiedziom jaskiniowym. Co ciekawe, te ostatnie były raczej roślinożerne, ale któż chciałby mieć za sąsiada w jaskini blisko 1000-kilogramowego, dwumetrowej długości, włochatego i śmierdzącego zwierzaka. A poza tym mięso z jednego ubitego niedźwiedzia zapełniało spiżarnię na wiele tygodni. Dlatego myśliwi walczyli z niedźwiedziami do upadłego. Zachowały się ślady przemyślności ludzi, na przykład rozpalania ognia u wylotu jaskini, aby wykurzyć misia dymem. Przypomnę tylko, że idziemy dalej ścieżką, aż zobaczymy schodki z barierką prowadzące do jaskiń. Przy schodkach tych się zatrzymamy. 30 tysięcy lat temu nasi przodkowie, poza zwierzętami, stykali się jeszcze z neandertalczykami. Mówię jeszcze, ponieważ ten gatunek ludzki był już na wymarciu. Nie wiemy, dlaczego wyginął. Prawdopodobnie nie sprostał warunkom podyktowanym przez zmieniający się klimat i warunki przyrodnicze. A i Homo sapiens sapiens, niejedną pewnie głowę neandertalczyka kamienną siekierką rozłupał. Około 11 tysięcy lat temu skończyła się epoka lodowcowa. Na terenie dzisiejszej Polski klimat zrobił się trochę łaskawszy dla ludzi. W trzecim i drugim tysiącleciu przed Chrystusem Birów przyciągnął nowych osadników. Odkryli oni w tutejszych skałach prawdziwy skarb – buły krzemienia. Nie żeby zrobić piękną biżuterię i sprzedawać ją z zyskiem. Raczej, żeby zrobić solidną siekierkę, ostry nóż czy grot do strzały. To było wówczas w cenie. Przed nami schodki z poręczą prowadzące do jaskiń. Jeśli mają Państwo ochotę, zapraszam do wspinaczki i krótkiej wizyty w podziemnym świecie. Proszę pamiętać o odpowiednim obuwiu, ponieważ skały mogą być śliskie. W niektórych partiach jaskiń panuje półmrok, proszę więc o zachowanie szczególnej ostrożności. Liczba zabytków krzemiennych znalezionych na Birowie świadczy o tym, że funkcjonowała tutaj prawdziwa fabryka wyrobów krzemiennych, a obok niej wyrosła pierwsza osada rolnicza. Skały Birowa tworzą typowe skalne miasto, pełno w nim krótkich zazwyczaj jaskiń i schronisk. Powstały w wyniku cierpliwej erozji miękkiego wapienia, by stać się domem lub ucieczką dla wielu zwierząt. I to dziś niespotykanych, jak na przykład wspomniany niedźwiedź jaskiniowy czy nosorożec włochaty. Później z gościnności tych grot korzystać zaczął człowiek, nasz trochę prymitywny przodek. Pozostawił po sobie wiele pamiątek. To one przyciągają archeologów. A że jest po co tu zaglądać, niech świadczy fakt, że właśnie w jednej z jurajskich jaskiń znaleziono najstarsze szczątki człowieka na terenie Polski. Może dlatego najdłuższa z birowskich grot nazywa się Pod Małpiszonem. Obecnie jaskinie są schronieniem dla nietoperzy, frajdą dla grotołazów i atrakcją dla turystów. Dziękuję Państwu za spotkanie w drewnianym grodzie i skalnych mieszkaniach. Proszę zachować ostrożność, wychodząc z jaskiń. Po ich opuszczeniu zapraszam w drogę powrotną. Najpierw pod kasę biletową pod górą Birów, a potem wrócimy do zamku Ogrodzieniec tą samą drogą, którą dotarliśmy do grodu. Jeśli nie byli Państwo jeszcze na zamku Ogrodzieniec, to zapraszam do jego odwiedzenia. Wizyta w zamku da pełnię wiedzy o Podzamczu. A poza tym pozwoli spojrzeć na Birów z zupełnie innej perspektywy. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Do usłyszenia.